studiu wschodnim. Wracamy do rozmowy. Naszymi gośćmi są doktor habilitowany Konrad Pawłowski, Wydział Politologii UMCS, Zespół Bałkański Instytut Europy Środkowej w Lublinie i pan Michał Dworski, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Rozmawiamy o debacie, która już w najbliższy wtorek w Lublinie odbędzie się, debacie o osiągnięciach polskiej polityki zagranicznej w ostatnich latach i jednym z elementów tej debaty będzie rozmowa na temat procesu berlińskiego, czyli kwestii integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. I chciałbym jeszcze doprecyzować i dodać, że Polska, która dołączyła do tego projektu w 2018 roku na zaproszenie de facto kanclerz Niemiec Angeli Merkel.
Tak, tak.
I co istotne, w tym roku mamy prezydencję Polski, i więc z tego punktu widzenia też ten nasz interes i nasz wkład w ten proces berliński jest istotny. Jak on wygląda?
No, tutaj Polska się dynamicznie włączyła i ewidentnie tutaj widać zainteresowanie regionem Bałkanów ze strony polskiej. Organizacja szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu na początku lipca tego roku chyba jest największą imprezą w Polsce, organizowaną w Polsce, bardzo prestiżowa impreza i na pewno tutaj MSZ włożył, bardzo się zaangażował, żeby impreza była zorganizowana profesjonalnie i tak też było. Natomiast dwa tygodnie wcześniej. Rada Unii Europejskiej w wyniku w zasadzie decyzji chyba dwóch państw, tutaj Francja i Holandia, mimo oczekiwań, silnych oczekiwań podjęła decyzję, że jednak negocjacje akcesyjne z Albanią i Północną Macedonią nie zostaną otwarte. One pewnie zostaną otwarte w połowie października. Wiemy już, że w zasadzie jest to niemal pewne. I szczyt był takim pozytywnym sygnałem, że mimo tego niepowodzenia tych państw bałkańskich, jeśli chodzi o decyzje Rady, państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, są zaangażowane we wzmacnianie i kontynuację tej perspektywy europejskiej Bałkanów Zachodnich. Ta perspektywa członkostwa jest dalej odległa. To też pamiętajmy, że otwarcie negocjacji akcesyjnych z tymi państwami to nie jest członkostwo w Unii Europejskiej. To jest dopiero perspektywa w przypadku Macedonii być może 7-8 lat, w przypadku Albanii pewnie ponad 10 lat. Po drodze jeszcze są liderzy, czyli Serbia i Czarnogóra. Tutaj się pojawiła data 2025 roku, ale ta data też nie jest taka pewna, w ogóle nie jest pewna, chociażby na wypowiedź prezydenta Macrona, który był w lipcu w Serbii i nie chciał rozmawiać o jakichkolwiek datach. Francja utrzymuje to stanowisko najpierw reformy Unii, a potem dyskusję o rozszerzeniu.
Ta perspektywa oczywiście to jest co najmniej te kilka, jeśli nie kilkanaście lat, ale to jest też wyzwanie, już pomijając dorobek polskiej dyplomacji, to się zwrócę do pana Dworskiego, ogromne też wyzwanie dla polskiej dyplomacji, która ma te swoje 5 minut w tej chwili, żeby w tym procesie berlińskim zaistnieć, nie tylko zaistnieć, ale też pokazać własne rozwiązanie, sposoby, żeby pokazać, że potrafimy być skuteczni. To jest w ogóle możliwe?
Czy dotychczasowe opinie po zakończonym szczycie, o którym mówił pan profesor, są jak najbardziej pozytywne? Eksperci nie tylko z Polski, ale także również z tego regionu Europy Środkowej i Wschodniej podkreślają zmianę w ogóle percepcji krajów Bałkanów Zachodnich w stosunku do Polski, do Polaków. Wydaje mi się, że weszliśmy właśnie do tej pierwszej ligi państw, które zabiegają o to, żeby rozmawiać, otwarcie rozmawiać, uczciwie rozmawiać z krajami Bałkanów Zachodnich. Wydaje mi się też, że z perspektywy polskiej dyplomacji otworzyliśmy sobie kolejną furtkę do rozwijania w tej współpracy na linii osi północ-południe. Dotychczas właśnie wspomniane Partnerstwo Wschodnie, także nasza próba dołączenia po 1989 roku do struktur euroatlantyckich, to jest oś wschód-zachód. I to jest bardzo ciekawe też w kontekście ostatnich lat, w kontekście rozwoju Grupy Wyszehradzkiej, w kontekście rozwoju idei Trójmorza. Prawdopodobnie pan profesor się ze mną chyba zgodzi, że jeżeli kraje Bałkanów Zachodnich miałyby perspektywę dołączenia do Unii Europejskiej, jeżeli byłyby w Unii Europejskiej, jednocześnie prawdopodobnie włączyłyby się w jakiś stopniu albo czynnie w inicjatywę Trójmorza. Także to jest dla Polski niezwykle ważne, istotne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych również podkreśla wagę tego wydarzenia, bo o ile może znaczenie ogólnoeuropejskie procesu berlińskiego na razie nie jest aż tak duże, jakbyśmy może tego oczekiwali, to z naszej perspektywy możemy bardzo wiele uczynić, bardzo wiele pomóc i też możemy inicjować na forum Unii Europejskiej różne zmiany. Możemy też wykorzystywać dostępne nam narzędzia, które już są, chociażby narzędzia finansowe związane z Funduszem Trójmorza czy z Międzynarodowym Funduszem Wszechradzkim, żeby jeszcze bardziej generować możliwości wspierania na różnych płaszczyznach krajów tej tak zwanej bałkańskiej szóstki.
To jeszcze mam pytanie o taką jednak ocenę, no bo rzeczywiście to jest kolejny element szerszego procesu, w którym Polska stawia na takie myślenie o Europie, czy tej części Europy właśnie w tym formacie północ-południe i trochę przekierowanie tego myślenia wschód-zachód dotychczasowego. A to dlatego, że na przykład ta nasza rola właśnie pod kątem tej dyplomatycznym, jako tego swoistego adwokata Ukrainy, wiemy, że choćby rozmowy w formacie mińskim niespecjalnie Polskę zauważają. Więc to jest jakaś porażka Polski na tym kierunku właśnie wschodnim, dlatego trzeba przeformatować tę politykę zagraniczną na poziom północ-południe?
Wydaje mi się, że nie, że to nie jest związane z kategorią porażki. Wydaje mi się, że to jest pewne uzupełnienie dotychczasowych działań przede wszystkim. I tutaj musimy też sobie podkreślić, że Partnerstwo Wschodnie, które istnieje już 10 lat, też przeżywa pewien kryzys i troszeczkę wyhamowało. O tym już oficjalnie mówią różne czynniki rządowe. Też musimy sobie zdawać sprawę, że Partnerstwo Wschodnie jako element europejskiej polityki sąsiedztwa to też jest proces, który zależy w 100% od nas, od Warszawy. Dlatego Polska jako taki adwokat może mniejszych, słabszych członków wspólnoty całej europejskiej, członków tego kontynentu, jakiejś takiej wspólnoty cywilizacyjnej stara się wspierać te aspiracje. My też byliśmy w takim położeniu przed 2004 rokiem. Nam zaufano, my mieliśmy te możliwości, żeby wstąpić do tych struktur europejskich. Także myślę, że wynika to z tego powodu i tutaj bym nie rozgraniczał albo nie dzielił, nie wartościował, która formuła jest atrakcyjniejsza. Na pewno teraz jest duża możliwość, ażeby pomóc właśnie krajom Bałkanów Zachodnich i bardzo dobrze, że w tym kierunku idziemy.
Bo to nie tylko, i tutaj zwrócę się do pana profesora Pawłowskiego, to jest nie tylko ta wielka polityka, bo ona oczywiście kształtuje to, co się dzieje w regionie, ale to są też konkretne, pragmatyczne, praktyczne, czasem nawet przyziemne sprawy, jeśli chodzi o funkcjonowanie Europy Środkowej. Ten proces integracji może w sposób absolutny, no nie wiem, jak pan to widzi, zmienić funkcjonowanie Europy Środkowej. Ta integracja Bałkanów Zachodnich, no właśnie, kto bardziej potrzebuje? Czy Unia Europejska, czy Bałkany Zachodnie?
Ja myślę, że to jest, korzyści będą obustronne i tutaj potrzebujemy siebie nawzajem i to mówię to zupełnie, znaczy, chociaż brzmi to bardzo, bardzo tak ogólnie, ale w istocie jest to prawda. Państwa Bałkanów Zachodnich potrzebują inwestycji, potrzebują nowych miejsc pracy chociażby i oferują pewne zachęty inwestycyjne, na przykład mniejsze koszty siły roboczej, czy chociażby dobre położenie geograficzne, które pozwala na przykład na przekierowanie pewnych kierunków transportu międzynarodowego. Więc jest to myślenie no, takie strategiczne na temat włączenia tego regionu. Natomiast jeśli chodzi o to, co obywatele tych państw, czego oczekują obywatele tych państw, to na pewno oczekują pewnej normalności, która jest doświadczeniem społeczeństw Unii Europejskiej. Na pewno wyższych płac. Są to państwa, których społeczeństwa oczekują pewnego rodzaju, pewnej normalności i pewnych standardów, które Unia Europejska przynosi ze sobą. Więc ten oczekiwanie na poprawę jakości życia, na zakończenie też pewnych negatywnych procesów, które tam miały miejsce. Pamiętajmy, że obszar Bałkanów pod koniec XX wieku to jest także obszar, gdzie miały miejsce wojny, gdzie zginęło tak ponad 100 tysięcy ludzi, chociażby w Bośni, w Kosowie ponad 10 tysięcy. Także mówimy na temat obszaru, który został bardzo poważnie dotknięty. Pamiętajmy, że były sankcje międzynarodowe, także sankcje ekonomiczne nałożone na te państwa bałkańskie, które były przez sporą część tej dekady lat 90. po prostu wyłączone z obiegu, normalnego obiegu międzynarodowego. Więc to spowodowało wiele negatywnych skutków dotyczących rozwoju tych państw, chociażby właśnie rozwój szarej strefy, kryminalizacja życia politycznego i ekonomicznego. I to przetrwało częściowo do dzisiaj. To też jest ten problem. I społeczeństwa Bałkanów postrzegają proces europeizacji, włączenia tych państw jako szansę na pewną normalność. Tam oczywiście...
Nie możemy też zapominać o pewnych wpływach rosyjskich i to no właśnie na ile to jest blokada, a na ile pewne wyzwanie dla niektórych państw, żeby tak w jakiś sposób dbać o swoje interesy, żeby dobrze żyć z każdą ze stron, zarówno Unią Europejską, jak i Federacją Rosyjską.
Tak, nawiązując jeszcze troszeczkę do wcześniejszego pytania, pani Federica Mogherini powiedziała, że jeżeli nie włączymy Bałkanów do Europy, to kiedyś będziemy tego żałować. I ja się całkowicie zgadzam z tą wypowiedzią, ponieważ jeżeli jest to przede wszystkim jest to część Europy, która w dalszym ciągu nie jest włączona w ten główny proces integracji euroatlantyckiej, ona jest w procesie, ale dalej jest poza i ja myślę, że to jest logiczne, geograficznie, ekonomicznie uzasadnione, żeby Bałkany w jakiś sposób powróciły do Europy, jeśli mogę tak powiedzieć metaforycznie. Natomiast jeśli Bałkany nie zostaną zintegrowane w ramach Unii Europejskiej, to pojawią się inni aktorzy, którzy już są w regionie, którzy będą integrować te Bałkany według swoich oczekiwań, interesów i są to oczywiście, to jest nie tylko Rosja, to jest także Turcja, która odradza się, czy która kieruje się taką polityką neootomanizmu, myślenia w takich kategoriach geopolitycznych, tureckie inwestycje na Bałkanach, to Bośnia, Kosowo, ale także Serbia, więc tutaj z nawiązaniem oczywiście do przeszłości, ale z perspektywą myślenia o przyszłości. To jest także, o czym się coraz więcej mówi, to jest także bardzo silne zaangażowanie Chin w regionie. Inicjatywa Pasa i Szlaku, która biegnie przez całą Azję, zahaczając Afrykę i właśnie na Bałkany, tutaj do Europy. Jest to wielki projekt zamierzony na stworzenie pewnego rodzaju takich państw połączonych ekonomicznie z Chinami. Tak? Tutaj może tak za mocno jest to powiedziane, natomiast Chińczycy ewidentnie są tutaj obecni. Jeśli chodzi o inwestycje, to są kredyty chińskie, to jest zaangażowanie chińskich firm w wielkie projekty infrastrukturalne, jak chociażby autostrady w Serbii. Jest to także tworzenie pozytywnego wizerunku, bo jeśli miałbym tak powiedzieć trochę złośliwie, to ten wizerunek unijny na Bałkanach jest troszeczkę jest taki negatywny, bo to tak jak się mieszkańcom Bałkanów kojarzy Unia Europejska, to są oczekiwania, standardy, narzekania, pretensje i brak efektów. Tak, ja mogę powiedzieć, że jeśli byśmy popatrzyli w ten sposób, Macedonia podpisała porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu w 2001 roku. Negocjacje rozpoczęła, czy status kandydata dostała w 2005 i do dzisiaj ich nie rozpoczęła. Osoba, która miała urodziła się w 2001 roku, dzisiaj 18 lat kończy, a Macedonia jest niewiele dalej od tego momentu. Tak, no, oczywiście jest dalej, ale pytanie, czy to 18 lat, to nie jest za długo przy
No tak, i pytanie też, jaka jest alternatywa, no bo też patrząc nie na Macedonię, ale na Serbię, która tak. Już jest o krok od podpisania umowy z Unią Euroazjatycką właśnie, to też widzimy, że tutaj też gra interesów będzie kluczowa.
Tak, no i jak kończąc to, Chiny właśnie, o których tutaj tak rozmawialiśmy, Chiny oferują coś, czego Unia Europejska... Inny model, powiedzmy, angażowania się w regionie. Unia Europejska ma, soft power Unii Europejskiej na Bałkanach troszeczkę osłabło i tutaj ten efekt, proces berliński ma za zadanie wskrzesić ten rodzaj optymizmu. Ja myślę, że po szczycie w Poznaniu ten pozytywny sygnał był wysłany i był ważny. To był ważny moment, żeby do tego wrócić. Natomiast chińskie soft power polega na tym, że jest to modernizacja bez westernizacji, czyli bez tego, czego domaga się od tych państw zachodnich, bałkańskich Unia Europejska. I to jest niebezpieczne dla tych państw przede wszystkim, bo one mogą utknąć w czymś, co sami mieszkańcy Bałkanów nazywają stabilokracją. To jest pewnego rodzaju modernizacja, ale mimo wszystko jeszcze jednak troszeczkę nie, te standardy praworządności, demokratyzacji jednak są w dalszym ciągu inne niż w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Rosję, tak, jest to dość niefortunna sytuacja, kiedy to Serbia, która otrzymuje i pozytywne, i negatywne sygnały dotyczące integracji europejskiej, ale jednocześnie Serbia, która stara się prowadzić taką politykę równych odległości, jeśli chodzi o stosunki z Rosją, stosunki z Unią Europejską, ale także stosunki z Chinami. Tutaj Serbia próbuje ze wszystkimi mieć te stosunki dobre, ale ta propozycja, żeby Serbia stała się członkiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, jest o tyle niebezpieczna, że tak jak słyszymy głosy z Brukseli, to może skomplikować proces w perspektywie, proces akcesji Serbii do Unii Europejskiej. W skrócie, to jest troszeczkę inny kierunek i te normy prawne, zasady funkcjonowania gospodarki serbskiej mogą być odmienne od oczekiwań Unii Europejskiej.
To bez wątpienia będzie wyzwanie, jest już wyzwanie de facto dla całej dyplomacji europejskiej, tak. O czym oczywiście będzie na tej debacie wtorkowej. I jeszcze na koniec pytanie, no bo oczywiście będziecie rozmawiać o osiągnięciach i tej dyplomacji, ale też Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie to organizuje tę debatę, ale też inne ciekawe spotkania. Co w najbliższym czasie będzie można z Państwa strony usłyszeć, zobaczyć, co organizujecie?
Tak, to jeżeli chodzi o najbliższy czas, to bardzo serdecznie zapraszam młodszą część słuchaczy Radia Lublin, którzy teraz słuchają tej audycji, na nasz taki wielowymiarowy projekt, który się nazywa Lubelska Szkoła Dyplomacji. Jest on skierowany do licealistów, studentów, doktorantów, osób do 30 roku życia, które mają takie plany albo próbują, jakby mają takie aspiracje, żeby związać swoją przyszłość z polityką zagraniczną, ze współpracą międzynarodową, z pracą w dyplomacji. Jest to taki projekt, w którym chcemy zaprosić młode osoby, ażeby spotkały się z ekspertami, z urzędnikami, z dyplomatami, żeby mogli dowiedzieć się o kierunkach rozwoju, na przykład kariery międzynarodowej, kariery w polskiej dyplomacji, w polskiej służbie zagranicznej. I jest to bardzo oryginalny projekt. My już od 2 lat prowadzimy tego typu szkołę. Cieszę się na bardzo dużym zainteresowaniem, także zachęcamy mieszkańców Lublina lub Lubelszczyzny do aplikowania. Wszelkie informacje są na naszej stronie internetowej, na Facebooku.
W takim razie tam można do tych informacji sięgnąć i w naszym programie to już właściwie wszystko. Czas biegnie nieubłaganie. Doktor habilitowany Konrad Pawłowski, Wydział Politologii UMCS, Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję. I pan Michał Dworski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.